Kibice piłkarscy się ucieszą, ale to nie będzie, ale to będzie radość przedwczesna, bo jest Lewandowski gościem dzisiejszego poranka, Bartosz Prawnik.
Tak.
Dzień dobry, adwokat. Dzień dobry panu, Instytut Ordo Iuris. Który to instytut postanowił jednak pójść drogą prawną przeciwko panu Forchstadt, jak on się nazywa?
Verhofstadtowi.
Verhofstadt. Tak? Jaka to będzie droga? Kogo będziecie reprezentować?
Zgłosił się do nas pan doktor Bawer Aondo AK, to jest doktor nauk teologii, czarnoskóry uczestnik Marszu Niepodległości, tegorocznego Marszu Niepodległości, jak zresztą uczestnik każdorocznego zgromadzenia tego typu. Patriota Polski, rzeczywiście człowiek niezwykle zaangażowany w ruch popierający ideę polskości i poczuł się obrażony i poczuł się zniesławiony słowami pana Verhofstadta, który ten niedawno na forum Parlamentu Europejskiego w tak zwanej debacie o stanie praworządności w Polsce wygłosił na temat właśnie uczestników Marszu Niepodległości tegorocznego, ponieważ pan Verhofstadt stwierdził, że maszerowało 60 tysięcy neonazistów, o ile dobrze pamiętam, zwolenników supremacji białej rasy i faszystów w odległości około 300 kilometrów od byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. To spowodowało, że no, te haniebne słowa, no, na tyle pan doktor poczuł się pokrzywdzony, zwrócił się do Instytutu Ordo Iuris z prośbą o przeanalizowanie kwestii prawnej.
Dobrze, i to jest ciekawe, jaka może być ścieżka prawna, jaki typ oskarżenia można wnieść, przed jaki sąd można wnieść to oskarżenie, czy już taką analizę pan mecenas wykonał?
Tak, no grupa naszych prawników nad tym zasadniczo pracowała i sprawa jest rzeczywiście niezwykle trudna, dlatego że po pierwsze te słowa padły na forum Parlamentu Europejskiego.
Immunitet.
To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest coś takiego w prawie, to jest pewien przywilej urzędniczy urzędników Parlamentu Europejskiego, członków Parlamentu Europejskiego, jak immunitet jurysdykcyjne, a zatem my w Polsce z perspektywy polskiego prawa nie możemy go pozwać przed sądem polskim, dlatego że może być taka osoba wyłącznie pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem państwa członkowskiego. W tym przypadku w chwili obecnej toczymy rozmowy z prawnikami na terenie Belgii, ponieważ to jest były premier Belgii, zresztą członek tego, obywatel tego kraju. Miejmy nadzieję, wkrótce dostaniemy dokładną, szczegółową analizę, jak wygląda kwestia orzecznicza w tym kraju, właśnie na terytorium Belgii, ponieważ no tutaj to przekracza niejako nasze kompetencje jako prawników wykształconych w polskim systemie prawnym. Inną jeszcze pewną drogą, którą bardzo poważnie rozważamy, to jest kwestia odpowiedzialności ewentualnie za naruszenie kodeksu etyki. Tutaj mamy przykłady chociażby pana Janusza Korwin-Mikkego, który był karany przez członka parlamentu, przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego za swoje wypowiedzi. W tym przypadku uważamy, że zdecydowanie należy również te kroki podjąć i zmusić niejako organy Parlamentu Europejskiego do podjęcia stanowczych kroków, ponieważ takie haniebne słowa pod adresem tak naprawdę wszystkich członków Marszu Niepodległości, a nie mieliśmy tutaj do czynienia z, tak jak chce pan Verhofstadt, ze zwolennikami supremacji białej rasy, ale w marszu brały udział nie tylko środowiska narodowe, ale konserwatyści, tradycjonaliści, osoby, którym bliskie jest społeczne znaczenie Kościoła katolickiego i porównywanie pogańskiego neonazizmu czy nazizmu, jeszcze pomieszanego z inną doktryną, której zapewne pan Verhofstadt nie wie, bo być może nie wie, że neonarodowy socjalizm to nie jest to samo co faszyzm. Tego rodzaju słowa są po prostu skandaliczne. straszne. Ja osobiście byłem na tym marszu, nie czuję się wcale ani zwolennikiem supremacji białej rasy, ani nie wiem, neonazistą czy faszystą, wręcz przeciwnie, obce są mi te zupełnie doktryny. Natomiast tutaj wyłącznie chodziło o obrazę po prostu uczestników ogromnej manifestacji patriotycznej i to jest dla mnie skandaliczne i tak samo dla pana doktora, który rzeczywiście jako osoba jest osobą czarnoskórą, jest osobą niepełnosprawną, jest osobą, która angażuje się absolutnie szczerze w ruch narodowy, no w tej sytuacji no, te słowa nigdy nie powinny paść nawet na forum Parlamentu Europejskiego.
Będziemy oczywiście się spotykać i będziemy obserwować, jakie są postępy w tej sprawie. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Bartosz Lewandowski, Instytut Ordo Iuris, mecenas Bartosz Lewandowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:49. Jest godzina 7:49. Do studia wchodzi i przy mikrofonie siada jeden z człowieków, który jest odpowiedzialny za
ludzi,
to.
Ludzi,
a co powiedziałem?
Człowieków.
Człowiek, chciałem powiedzieć. Bardzo, bardzo przepraszam. To jest...
Dzień dobry państwu. Żartujemy od rana.
Już państwo wiedzą, że to jest, że tym ludziem jest pan Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury. Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jest jedno z serc geopolityki, tak, to co się dzieje z infrastrukturą, to co się dzieje w sferze surowców. Ostatnio podpisany kontrakt między PGNiG a amerykańską firmą na dostawy do Świnoujścia gazu LNG. Ten kontrakt jest pod specjalnym nadzorem?
On jest pod specjalnym nadzorem opinii ekonomistów po obydwu stronach Atlantyku, dlatego że to jest pierwszy kontrakt średnioterminowy na dostawy skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Ten kontrakt no, jest tak podpisany z taką formułą cenową, że gaz amerykański będzie mógł konkurować na rynku europejskim. Będzie mógł konkurować zarówno z gazem, który jest dostarczany gazociągami, w szczególności z szelfu norweskiego. Nie mówię tutaj o konkurencji z Rosjanami, dlatego że Rosjanie mają cenę administracyjną i to nie jest rynkowa konkurencja, ale także będzie mógł konkurować z gazem skroplonym dostarczanym do Europy z innych części świata, na przykład z Kataru czy skądkolwiek. To otwiera drogę do następnych tego typu kontraktów i naprawdę stwarza taką sytuację, że nie tylko do Polski, ale do Europy te 180 miliardów metrów sześciennych gazu z Ameryki, na co zgodzili się politycy amerykańscy, będzie mogło być dostarczane.
180 miliardów metrów sześciennych w tym kontrakcie jest zapisanych? Nie.
Nie, panie redaktorze, ja być może mówię za szybko. Pan redaktor tutaj czegoś nie zrozumiał. Nie,
to
jest, nie, jest ta, nie, 180 miliardów to jest koncesja wydana, właściwie zapowiedź wydania koncesji eksportowych ze Stanów Zjednoczonych dla amerykańskich producentów. Kontrakt, który został
podpisany. 2 miliardy.
Niech pan pozwoli, skończę. Kontrakt, który został podpisany, to jest kontrakt na 5 lat. Jak podaje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, to jest powiedzmy 9-10 statków. No, nie wiemy do końca, jaka to jest ilość tego gazu. Ona nie jest, to nie jest wielki kontrakt. To jest kontrakt, który faktycznie rzecz biorąc jest ważny głównie dlatego, że jego formuła cenowa, sposób kształtowania ceny powoduje, że amerykański gaz staje się konkurencyjny na europejskim rynku i to jest najistotniejsze w tym podpisanym porozumieniu.
I to jest też pewna deklaracja i pewne pokazanie kierunków tej geopolitycznej grze, która się toczy i w Europie, i na całym świecie.
To jest rzeczywiście realizacja tych zamierzeń, o których była mowa podczas wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie na poziomie politycznym najwyższym. To jest element współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, chociaż oczywiście realizują to firmy komercyjne.
Były poranki pod tytułem Bezpieczeństwo energetyczne Grupy Wyszehradzkiej. Patrzyliśmy na te mapy, strategiczne mapy gazociągów, rurociągów w Europie, czy infrastrukturalne połączenia są planowane między Świnoujściem a innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. Czy równolegle do gazociągów niemieckich też będą kiedyś biegły gazociągi polskie?
Tak, jest taki plan, który jest realizowany w tej chwili. To jest plan takiej magistrali północ-południe. On się łączy z Bałtykiem w Polsce. Gaz dla tej magistrali będzie z gazoportu w Świnoujściu i z Baltic Pipe, czyli z norweskiego szelfu przez Danię, to co budujemy. A na południu to są interkonektory, które połączą polski system ze Słowacją, z Czechami. Słowacki interkonektor jest na bardzo dobrej drodze w tej chwili. Te połączenia transgraniczne, one będą gotowe w tym samym czasie, kiedy będzie Baltic Pipe i kiedy rozbudowany będzie terminal w Świnoujściu.
I te prace nad rozbudowaniem terminalu w Świnoujściu już się rozpoczęły, już trwają, czy to są jeszcze plany?
No, to są plany, ale tego typu inwestycje, one mają dość długi czas realizacji. Zaczyna się od planów i od przygotowania. Dużo bardziej pracochłonne, żmudne i czasochłonne jest przygotowanie takich inwestycji niż ich rzeczywista techniczna realizacja. Tak, to już się dzieje. Ten harmonogram już jest realizowany.
Bo Świnoujście staje się takim newralgicznym miejscem z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Bo nie tylko gazoport, ale też ujście Odry, transport Odrą. Są gdzieś plany budowy nawet nowego portu, o tym rozmawiałem. To wszystko jest bardzo ważne.
Kiedy decydowaliśmy w 2006 roku o tym, gdzie będzie zlokalizowany gazoport, zdecydowaliśmy, że będzie to w Świnoujściu. To była decyzja ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego, a przesłanką do tej decyzji było przekonanie, że na tych zachodnich rubieżach Polski, że właśnie w Szczecinie, w Świnoujściu musimy budować trwałą gospodarczą polską obecność. I to się w tej chwili dzieje.
Gazoport w Świnoujściu, kontrakt z Amerykanami i sprzeciw, właściwie polskie weto w stosunku do Nord Stream 2, a z kolei Nord Stream 2 no to jest element niemieckiej polityki, niemiecko-rosyjskiej polityki względem Europy i bezpieczeństwa energetycznego Europy. Co z tym Nord Stream 2 w tej chwili się dzieje? Na jakim jest etapie?
No, jesteśmy na etapie negocjacji w Unii Europejskiej co do sposobu postępowania w tej kwestii. Były dwa pomysły. Pierwszy to umowa międzyrządowa między Unią Europejską i Federacją Rosyjską. Umowa, która musiałaby włączać ten nowo budowany gazociąg do obszaru działania prawa europejskiego. Ten pomysł faktycznie rzecz biorąc został sparaliżowany przez Niemców, którzy nie chcą takiego porozumienia, okazało się. W związku z tym w tej chwili dyskutuje się drugie podejście, nowelizację prawa unijnego dotyczącego działania gazociągów na terenie Unii Europejskiej, tak żeby znowelizować to prawo w ten sposób, że nowy gazociąg będzie musiał mu podlegać. I to jest w tej chwili dyskutowane i znowu jest tak, że wygląda na to, iż rząd niemiecki nie bardzo chce tego. Co to oznacza? To oznacza, że i Niemcy, i Rosjanie chcą wyłączenia tego gazociągu z prawodawstwa europejskiego. Chcą wyłącznej swojej jurysdykcji władztwa nad tą rurą. Chcą, żeby nie trzeba było nikogo do niej dopuszczać. Chcą budować monopol dostaw rosyjskich w środkowej Europie.
I to jest tak naprawdę dyskusja na temat przyszłości Europy. W jaki sposób Europa będzie dalej funkcjonować i jakie będzie miejsce Polski w Europie.
To jest dyskusja rzeczywiście poważna i nie tylko dlatego, że dotyczy konkretnych dostaw gazu do środkowej Europy, tylko dotyczy sposobu formowania polityki w Europie, w Unii Europejskiej, dotyczy tego, czym naprawdę jest i w ogóle czy istnieje solidarność wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej, czy jesteśmy w stanie w ramach Unii Europejskiej ustalać wspólne interesy i o nie zabiegać, czy też jest to wolna konkurencja narodowych egoizmów i kto większy, ten lepszy.
Narodowych egoizmów, które przekraczają poza pojęcie narodowego egoizmu, bo my w polityce zagranicznej mówimy na temat Trójmorza, na temat inaczej usytuowanego w ogóle innego strategicznego usytuowania Polski w całym tym obszarze europejskim.
Elementem istotnym w Europie jest obszar środkowej Europy, to jest Polska, Grupa Wyszehradzka, to jest Bułgaria, to jest Rumunia, to są zachodnie Bałkany. To jest, mówiąc krótko, cała ta wschodnia część Unii Europejskiej. I te kraje, no, ciągle czasem się o nich mówi, nowe kraje w Unii Europejskiej, one są traktowane no, czasem po prostu niepoważnie przez tych starych. To jest niedobrze, bo to buduje złe relacje. Żeby się temu przeciwstawić, żeby zbudować podmiotowość tego subregionu środkowoeuropejskiego, konieczna jest współpraca. Trójmorze jest takim pomysłem na współpracę, na połączenie wysiłków, ale także i wyartykułowanie wspólnych interesów tych krajów pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem.
Co może się zdarzyć tylko przy silnym wsparciu Stanów Zjednoczonych, przy silnym wsparciu prezydenta Donalda Trumpa i przy zaangażowaniu departamentów, Departamentu Stanu i Departamentu Obrony.
Ja bym tego tak nie formułował. My jesteśmy zdani na siebie. Musimy sami znaleźć swoją siłę wśród nas i być samodzielni, ale oczywiście sojusznictwo ze Stanami Zjednoczonymi, współpraca z Ameryką jest bardzo ważna i pomocna i to, że obecna administracja amerykańska, prezydent Donald Trump jest zaangażowany w tym regionie Europy emocjonalnie i politycznie. To jest bardzo ważne, a Amerykanie budują swoją obecność militarną także na wschodniej flance NATO, co oczywiście wiąże się z zaangażowaniem innego rodzaju politycznym czy gospodarczym. To jest oczywiste. To jest dobra tendencja. Dobrze, że to się dzieje. Uczestniczymy w tym. Polska jest tutaj ważna.
Mówił pan minister o Baltic Pipe. Postępy w tym projekcie są jakie?
Tutaj realizujemy założony harmonogram. W tej chwili mogę powiedzieć, że no, jakiś czas temu już rozpoczęły się badania środowiskowe. To jest właśnie przygotowanie do inwestycji. Trzeba policzyć te zasoby przyrodnicze na trasie gazociągu przez morze. Statki już w tej chwili pływają, które to robią. Umowy są w tej sprawie podpisane przez Gaz-System. Umowa jest podpisana. No, jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji i musimy się spieszyć bardzo. Wczoraj odbyło się posiedzenie pierwsze międzyresortowego zespołu rządowego do spraw budowy właśnie Baltic Pipe. Potrzebujemy takiej horyzontalnej koordynacji w ramach administracji rządowej, żeby te wszystkie żmudne procedury zmierzające do pozwoleń środowiskowych, technicznych, pozwolenia na budowę, żeby to wszystko odbyło się jak najszybciej i tak to się dzieje.
Pojawią się w którymś momencie mocni przeciwnicy tego projektu?
Ja myślę, że oni już się pojawiają, będą się pojawiali. Możemy, będziemy pewnie w mediach mieli serię artykułów mówiących o tym, że to się nie opłaca, że gaz będzie droższy, że rosyjski jest lepszy, że jest stabilny, że po co zmieniać to, co jest dobre, że się nie uda w tym czasie. No, ja myślę, że będzie nasilała się taka propaganda, czarna propaganda, która będzie wymierzona w ten przecież strategiczny dla Polski projekt. Nie będziemy się tym przejmowali. Apeluję, żeby nie dać sobie zawracać głowy tego typu głupstwami.
A od strony finansowej ten projekt jest bezpieczny? Ma całe finansowanie już zapewnione, czy to jeszcze za wcześnie?
To i o to możemy być spokojni. To realizowana jest inwestycja przez Gaz-System. Gaz-System ma zapewnione finansowanie.
Czy jakieś echa wizyty pani premier w Paryżu dotarły do pana ministra? Takie bardziej, no, mniej oficjalne, głębsze niż te, które możemy przeczytać w gazetach i w portalach internetowych.
Ja myślę, że pani premier po powrocie z Paryża nam opowie, jak to wyglądało, a na poziomie medialnym, no niestety, ale pan prezydent Macron, który mówi, że ma pełne zaufanie do pana Timmermansa, to nie jest zbyt dobry prognostyk.
Jeszcze miał pojawić się raport NIK-u na temat kontraktu podpisanego przez Waldemara Pawlaka. Ten raport już gdzieś krąży, czy już gdzieś jest? Już coś więcej wiemy na temat tego kontraktu?
Ten raport na temat kontraktu to wiemy w zasadzie bardzo dużo, dlatego że wiemy, co zostało podpisane. Natomiast raport NIK-u i nie tylko, także z dużo więcej innych dokumentów, które w tej chwili przeglądamy, one pokazują, jak doszło do tego skandalicznego dokumentu, który został podpisany w końcu w 2010 roku przez Waldemara Pawlaka. Raport NIK-u będzie odtajniony. Jesteśmy na ostatniej drodze ku temu. Źródłowe dokumenty do tego raportu, one muszą mieć zdjęte klauzule niejawności. To jest procedura dość żmudna, ale niedługo będzie koniec.
I jeszcze jedno pytanie już z innej półki. Czy dojdzie do jakiejś fuzji, połączenia Lotosu z Orlenem?
Następne pytanie poproszę.
Następne pytanie następnym razem będzie zadane. Chyba, że takie pytanie filozoficzne jest taki specjalista. Był od geopolityki, nazywał się Mackinder. To był człowiek, twórca w ogóle takiej myśli geopolitycznej. Bliski panu ministrowi jako myśliciel, czy nie?
Wie pan, to jest tak, że to jest taka dyskusja wśród teoretyków na temat tego, czy mocarstwa oceaniczne czy kontynentalne mają pierwszeństwo i będą zwycięskie. I rzecz jest nierozstrzygnięta tak naprawdę, ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z sojuszem kontynentalnym, sojuszem rosyjsko-chińskim, to jest poważny gracz.
No, patrząc na mapę, bardzo poważny. Ale i tak zwyciężymy. Takie było kiedyś hasło Solidarności i tego się trzymamy.
A poza tym damy sobie radę.
A poza tym jest godzina, proszę państwa, 8:07, znaczy 7 minut temu minęła godzina 8. Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury, był gościem poranka Wnet. Handel w niedzielę. Dzisiaj będzie głosowany za 4 niedzielami wolnymi od handlu. Pan podniesie rękę i naciśnie zielony guździk, czy za 2?
Docelowo na pewno 4.
Ale teraz 2. Taka jest odpowiedź pana ministra. 8:07. Panie ministrze, dziękuję bardzo za wizytę w poranku. I co my zrobimy w tym poranku 7 minut po godzinie 8? A może zaśpiewamy Życie jest piękne, panie Konradzie? Co pan o tym sądzi? A co państwo o tym sądzą? No to 3, 4.